Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz. Mamy dziś niedzielę, 9 listopada, za szybki studio w nadsykwańskim domu radia. Program realizują Andrea Kunowa i Iber. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników pióra Marka Brzezińskiego i magazyn Anny Rzeczyckiej o Francji w Polsce. Potem Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do Francji w cyklu audycji zatytułowanych W bok od autostrady, a Katarzyna Zawicka przekonywać nas będzie, że piosenka francuska jest dobra na wszystko. Sylwia Gibbs na zakończenie mówić będzie w magazynie turystycznym o Antibes. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. 20 osób zginęło w wyniku wypadku na rosyjskim okręcie o napędzie atomowym. Rzecznik prezydenta elekta USA dementuje stwierdzenia z otoczenia Lecha Kaczyńskiego, jakoby Obama zobowiązał się ostatecznie do kontynuowania programu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce. Francja chce zwiększenia roli UE w rozwiązywaniu konfliktu bliskowschodniego. Niemcy obchodzą 70. rocznicę kryształowej nocy. W Le Sable d'Olonne rozpoczęły się regaty samotników w rejsie dookoła świata Le Vendée Globe. Tu Paryż RFI, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, które opracowałem wraz z Piotrem Błońskim. 20 osób zginęło i tyle samo zostało rannych w wyniku zatrucia freonem na rosyjskim okręcie podwodnym o napędzie atomowym płynącym po Morzu Japońskim. Wśród zabitych jest 6 marynarzy i 14 cywilów. Do zatrucia freonem doszło w wyniku awarii okrętowego systemu przeciwpożarowego, który sam odciął dostęp do niektórych części okrętu powietrza, tak aby rzekomy pożar nie rozprzestrzeniał się. Tragedia ta wydarzyła się podczas prób po remoncie generalnym. Po wypadku jednostka zacumowała w bazie Szoj Kamień koło Władywostoku. Agencja France Presse poinformowała, że chodzi tu prawdopodobnie o szturmowy okręt klasy Akua, a według klasyfikacji NATO klasy NERPA o wyporności ponad 8 tysięcy ton. Jednostka ta miała zostać oddana pod koniec roku w leasing marynarce indyjskiej. Na pokładzie znajdowało się podczas wypadku 208 osób, w tym 81 wojskowych. Depesze przypominają, że jest to największy wypadek rosyjskiego okrętu podwodnego od roku 2000 i ówczesnej tragedii Kurska. W wyniku spowodowanej wybuchem awarii na pokładzie okrętu zginęła cała załoga, czyli 118 osób. Doradca do spraw polityki zagranicznej amerykańskiego prezydenta elekta Baracka Obamy, Dennis McDonough, zaprzeczył, jakoby w rozmowie z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim Obama miał się zobowiązać do kontynuowania instalacji w Polsce amerykańskiego systemu tarczy antyrakietowej. McDonough podkreślił, że Obama nie podjął jeszcze w tej sprawie żadnej konkretnej decyzji. Prezydent elekt, podobnie jak podczas całej swojej kampanii przedwyborczej, popiera rozmieszczenie systemu, ale pod warunkiem, że technologia okaże się użyteczna, powiedział McDonough. Minister do spraw polityki zagranicznej w kancelarii prezydenta RP, Mariusz Handzlik, stwierdził, że podczas rozmowy Obama poinformował Kaczyńskiego, że projekt tarczy antyrakietowej będzie kontynuowany. Minister w kancelarii prezydenta RP, Michał Kamiński, poinformował ze swojej strony, że był przy tej rozmowie osobiście i że amerykański prezydent elekt nie złożył żadnych deklaracji w sprawie tarczy antyrakietowej. Minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, powtórzył, że ze swej strony, że sprawa zapowiadanego umieszczenia rosyjskich rakiet balistycznych w enklawie kaliningradzkiej jest, cytuję, wyłącznie sprawą rosyjską i Stanom Zjednoczonym nic do tego, koniec cytatu. Kreml, opisując rozmowę Dmitrija Miedwiediewa z Barackiem Obamą, podkreśla fakt, że obaj mężowie stanu spotkają się za niedługo i chcą podczas tego spotkania poruszyć bardzo napięte ostatnimi czasy stosunki rosyjsko-amerykańskie. Według szefa dyplomacji rosyjskiej Ławrowa spotkanie to mogłoby się odbyć na marginesie waszyngtońskiego szczytu poświęconego ogólnoświatowemu kryzysowi finansowemu 15 listopada. Depesze informują także o telefonicznej rozmowie Baracka Obamy z prezydentem Chin Ludowych Hu Jintao. Agencja prasowa Nowe Chiny, Xinhua, podała, że obaj przywódcy rozmawiali o światowym kryzysie finansowym i o możliwości zacieśnienia stosunków bilateralnych. Tu Paryż RFI. No to dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Prawie półtorej godziny trwała w egipskim kurorcie Sharm el-Sheikh rozmowa szefów dyplomacji amerykańskiej, pani Condoleezza Rice, i rosyjskiej Sergeja Ławrowa. Zdaniem rzecznika amerykańskiego Departamentu Stanu, Shona McCornacka, spotkanie było bardzo produktywne. Odbyło się ono na marginesie spotkania przedstawicieli międzynarodowego kwartetu USA, Rosji, ONZ i Unii Europejskiej w sprawie rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. W spotkaniu tym uczestniczą także minister spraw zagranicznych Izraela Cipi Livni oraz prezydent autonomii palestyńskiej Mahmoud Abbas. W egipskim kurorcie jest też szef dyplomacji francuskiej Bernard Kouchner tytułem kraju przewodniczącego obecnie pracom Unii Europejskiej. Zaapelował on o zwiększenie udziału UE w pracach nad uzyskaniem pokoju na Bliskim Wschodzie, tak aby zrównoważyć nieco duże tam zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. Ministerstwo Obrony Hiszpanii poinformowało, że dwóch żołnierzy hiszpańskich zginęło, a jeden został ciężko ranny podczas samobójczego ataku terrorystycznego na południe od prowincji Herat w Afganistanie. Trwa akcja ratunkowa na przedmieściach Port-au-Prince w Haiti, gdzie wczoraj zawalił się budynek szkolny. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 88. Nie wiadomo, ile jeszcze dzieci i nauczycieli jest pod gruzami. Z pobliskiej Martyniki i ze Stanów Zjednoczonych wysłano ekipy ratunkowe. Co prawda zebrani w piątek w stolicy Kenii, Nairobi, przywódcy krajów należących do Krainy Wielkich Jezior zaapelowali o wstrzymanie działań wojennych na granicy Konga i Ruandy, ale nadal depesze piszą o olbrzymiej tam katastrofie humanitarnej. W Johannesburgu zebrali się przywódcy krajów Afryki Równikowej i oni zaapelowali o wstrzymanie walk. Podobnie uczynił też papież Benedykt XVI podczas dzisiejszej modlitwy na Anioł Pański.
Niemcy obchodzą dziś 70. rocznicę Kristallnacht, kryształowej nocy, czyli ogólnokrajowego pogromu Żydów zorganizowanego przez hitlerowców 9 listopada 1938 roku. Nazistowskie bojówki zniszczyły wtedy lub splądrowały 300 synagog i dziesiątki tysięcy domów, mieszkań i sklepów. Zginęło tej nocy 90 Żydów, a w następstwie 30 tysięcy zostało aresztowanych i zesłanych do obozów koncentracyjnych. AFP zaznacza, że według historyków naziści zamierzali w ten sposób przetestować reakcję niemieckiej opinii publicznej na antysemicką przemoc. Kanclerz Niemiec Angela Merkel uczestniła dziś w uroczystości upamiętniającej w berlińskiej synagodze przy Rieckstrasse, jednej z kilku zaledwie, które w Niemczech przetrwały. Przewodnicząca Centralnej Rady Żydów Niemieckich, Charlotte Knobloch, wyraziła nadzieję, że ten Dzień Pamięci przyczyni się do ożywienia ducha tolerancji w Niemczech. Wyraziła też żal, że średnio co tydzień jest profanowany w Niemczech jeden żydowski cmentarz oraz niepokój z powodu sukcesów wyborczych partii neonazistowskich w wyborach samorządowych i regionalnych. O rocznicy Kryształowej Nocy przypomniał też papież Benedykt XVI, mówiąc, że był to sygnał rozpoczęcia systematycznego i gwałtownego prześladowania Żydów niemieckich, które doprowadziło do Shoah. Dziś jeszcze, mówił papież, odczuwam ból z powodu tych wydarzeń, których wspomnienie powinno służyć temu, aby takie potworności nigdy już się nie wydarzyły. Benedykt XVI prosił też pielgrzymów zebranych na placu Świętego Piotra o modlitwę za ówczesne ofiary i o zjednoczenie z nim samym w wyrazie głębokiej solidarności ze światem żydowskim.
Tu Paryż, RFI. W Indonezji po rozstrzelaniu przez pluton egzekucyjny skazanych przed 5 laty na karę śmierci za zorganizowanie i branie udziału w zamachu na dyskotekę na wyspie Bali, ciała 3 indonezyjskich islamistów przewieziono do rodzinnych wiosek na pogrzeb. Stało się to okazją do zamieszek. Indonezyjscy islamiści domagają się zemsty. Przypomnijmy, że w roku 2002 w wyniku wybuchu bomby w jednej z balijskich dyskotek zginęło ponad 200 osób, w większości obywateli Australii. W São Paulo trwa drugi dzień obrad ministrów finansów i szefów banków centralnych G20. Na zakończenie posiedzenia ma zostać przyjęty komunikat końcowy wzywający przyszłotygodniowe posiedzenie w Waszyngtonie w sprawie kryzysu finansowego do podjęcia dodatkowych zobowiązań wobec tego kryzysu. Tymczasem prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva opuścił szczyt i przybył do Rzymu, gdzie spotka się z premierem Włoch Silvio Berlusconim i papieżem Benedyktem XVI. Silvio Berlusconi w wywiadzie dla ukazującej się we Francji gazety Journal du Dimanche prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych nazywa, cytuję, osobą opaloną, koniec cytatu. Od tego określenia zdecydowanie odcięła się żona prezydenta Francji z pochodzenia Włoszka, Carla Bruni Sarkozy. Po tych słowach premiera Włoch Berlusconiego jestem szczęśliwa, że zostałam francuską, powiedziała pierwsza dama Francji. AFP przypomina, że i w czwartek podczas wizyty w Moskwie Berlusconi nazwał Obamę mężczyzną młodym, przystojnym i nawet trochę opalonym. Rasistowskie podejście Artura Górskiego, deputowanego Prawa i Sprawiedliwości do Baracka Obamy, partia potępiła, wystosowując specjalną notę z przeprosinami do ambasady USA w Warszawie. AFP przypomina, że Górski nazwał Obamę czarnym kryptokomunistą, którego wybór ucieszy na pewno Al-Kaidę. Koniec cytatu. W Warszawie zmarł w wieku 81 lat po długiej i ciężkiej chorobie Mieczysław Rakowski. Był on ostatnim premierem rządu PRL, pierwszym sekretarzem PZPR w latach 88-89, a także znanym wtedy dziennikarzem. 30 żeglarzy samotników wyruszyło z francuskiego portu jachtowego Le Sable d'Olonne w rejs dookoła świata na jachtach jednokadłubowych. Wśród śmiałków znajdują się dwie kobiety. Jest to już szósta edycja regat znanych pod nazwą Le Vendée Globe. Niektórzy żeglarzy zamierzają okrążyć naszą ziemię w 80 dni. Dotychczasowy rekord szybkości należy do Vincenta Riu i wynosi 87 dni. W czasie tym przebył on 25 tysięcy mil morskich. Był to dziennik Radio France International. Słuchają Państwo Paryża, a teraz przegląd francuskich tygodników. Przed mikrofon zapraszam Marka Brzezińskiego.
Nie trzeba specjalnej przenikliwości ani inteligencji, aby przewidzieć, jak będą wyglądały układki francuskich tygodników. Tego można się było spodziewać. Barack Obama w różnych pozach. Z uśmiechem od ucha do ucha to Le Nouvel Observateur, która zastanawia się nad tym, czego świat może oczekiwać od Obamy. Obama o uśmiechu Monalizy. To L'Express, który uważa, że oto jest człowiek mogący zmienić świat. Obama z rękoma w kieszeniach to Le Point, dla którego jest to historyczny prezydent. A zatem pisma w dłoń i zagłębmy się w lekturę. Jean Daniel w artykule redakcyjnym lewicowego Le Nouvel Observateur zastanawia się nad tym, czego można oczekiwać po pierwszym czarnoskórym prezydencie w dziejach Stanów Zjednoczonych. Zdaniem Daniela jest co świętować, bo to nie tylko Ameryka ulega przeobrażeniom, ale i cały świat się zmienia. Oto ze sceny odchodzi najbardziej niepopularny prezydent USA, a jego zwolennicy ponoszą klęskę. Bush junior nie mógł zostać w Białym Domu, bo takie jest prawo, ale powoli skutecznie zatruwał wszystkich i wszystko dookoła. Tymczasem to, czego obawiano się, tego odruchu rasistowskiego, który w ostatnim momencie eksploduje i skaże Obamę na porażkę, nie zaistniało. Nie było tego rasistowskiego skurczu, który miał utorować drogę człowiekowi z obozu Busha. Co więcej, o mało nie wygrała kobieta, Hillary Clinton. W końcu zwycięstwo odniósł mulat, w którego żyłach płynie krew wielu cywilizacji, wielu kultur. I to on staje na czele najpotężniejszego państwa na naszym globie. Tym samym sami Amerykanie zaakceptowali prawdę o swoim narodzie, że jest wielokulturowy, wielorasowy i dokładnie wymieszany. Do tej pory uważano, że w Stanach Zjednoczonych dominuje model WASP, białych anglosaskich protestantów. Okazało się, że jest inaczej, że Ameryka ulega przeobrażeniom. Według Jeana Daniela, Barack Obama prawdziwe zwycięstwo odniósł nie w finałowej rozgrywce, lecz wcześniej, gdy demokraci decydowali, kto będzie ich reprezentował w wyborach, wtedy, gdy Obama pokonał Hillary Clinton. Można przypuszczać, że w obozie demokratów nie brakowało takich, którzy uronili łzę nad porażką tej, która miała szansę stać się pierwszą kobietą na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Francuski komentator zachwyca się przebiegiem kampanii, która nie była przesycona jadem i nienawiścią wobec autentycznego bohatera wojny w Wietnamie, Johna McCaina. No i co dalej? Ano, nie należy spodziewać się cudów. Można oczekiwać, że Obama skrzyknie kilka, jak je nazywa Jean Daniel, poważnych i odpowiedzialnych narodów, które na równych prawach u boku Stanów Zjednoczonych zaangażują się w negocjacje z Iranem, Irakiem, Talibami, Syrią, Hamasem, Hezbollahem i z Izraelem. Wiele będzie zależało od tego, kto zastąpi Condoleezę Rice na stanowisku sekretarza stanu. Rice ma ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o sprawy Bliskiego Wschodu, więc aż strach pomyśleć, co będzie się działo, jeśli na jej miejsce znajdzie się ktoś taki jak Dennis Ross, którego poczynania były dramatycznie nieudolne. Jedno jest pewne, kończy Jean Daniel na łamach Le Nouvel Observateur. Zmiany w Ameryce, których jesteśmy świadkami i które jeszcze czekają Stany Zjednoczone, są wydarzeniem bez precedensu, jakich jeszcze dotąd nie przeżywaliśmy. Na świecie wybór Obamy na prezydenta USA wywołał szok, bo Obama nie jest biały, ale czarny też nie jest, zauważa Claude Mbach w artykule redakcyjnym w tygodniku Le Point. W każdym razie jest pierwszym niebiałym z czarną żoną, który został, jak Mbach wcześniej określa prezydentów Stanów Zjednoczonych, Cezarem Zachodu. Witalność Amerykanów, którzy zdobyli się na taki krok po raz kolejny, wprawiła świat w zdumienie. Tym łatwiej było osiągnąć taki efekt, że mamy do czynienia z globalizacją, która zajrzała do wirtualnej urny wyborczej. Każdy się mógł natychmiast przekonać o wynikach i tym samym Obama został wybrany wirtualną większością planetarną. Wszyscy wykrzyknęli hura i świat się uśmiechnął. Obama jest uosobieniem ideału braterstwa rasowego i amerykańskiego snu. Gdyby wygrał skądinąd bardzo szlachetny człowiek, czyli senator McCain, to by Ameryka nie wywołała takiego aplauzu na świecie. A zatem Obama jest posłańcem niosącym pryncypialne przesłanie. Tymczasem nowego prezydenta czekają nie lada wyzwania. Na rodzimym podwórku musi do naczynia z neokonserwatywnym wywarem dodać ingrediencje typowe dla państwa socjalnego i opiekuńczego. W polityce zagranicznej musi pewną dłonią poprowadzić swój naród przez rafy niebezpieczeństw, jakimi naszpikowany jest nasz współczesny świat. Upadek komunizmu był chwilą, w której narodziło się nowe marzenie Zachodu o życiu w pokoju. Historia dokonała jednak zwrotu i zderzyliśmy się z jej obliczem godnym greckiej tragedii. I oto znaleźliśmy się w epoce, którą Robert Kagan nazwał kresem wszelkich marzeń i snów. Ameryka nie jest już jedynym wynalazcą przyszłości. Obama musi ją pojednać ze światem, a ten wcale nie kwapi się do zaakceptowania powrotu na scenę wielkiej Ameryki. Na scenę, na której pojawiły się nowe giganty, które nie chcą przyjąć zasady Zachodu. Technologie, tak, a i owszem, jak najbardziej, ale tylko technologie. Z przyjemnością wykorzystają ugodowość i pacyfizm Zachodu, po to tylko, by go zmusić do kapitulacji. Obama uruchomił karuzelę marzeń dzięki swojej elegancji, kolorowej buzi, elokwencji i flegmatycznemu usposobieniu. A przede wszystkim dzięki swojej charyzmie, którą wspaniale podkreślają kamery telewizyjne, a taka charyzma to rzadkość, pisze na łamach tygodnika Le Point Claude Mbert, dodając, że zwycięstwo Obamy jest też świadectwem przegranej białych, których z piedestału najliczniejszej grupy imigrantów do Stanów Zjednoczonych w ciągu ostatniego półwiecza zepchnęli przybysze z innych kontynentów, czarni, Azjaci, Latynosi. Chyba do końca się z tym nie zgadza pismo samego Claude'a Emberta, skoro w bardzo obszernym omówieniu okoliczności, w jakich doszło do zwycięstwa Obamy, zauważa, że w sumie wygrał kandydat mniejszości. Na Obamę głosowało 43% białych, na McCaina o 12% więcej. Aż 95% czarnych oddało swoje głosy na mulata z Hawajów, a tylko 4% na białego weterana wojny w Wietnamie. 66% Latynosów opowiedziało się za Obamą, za McCainem połowa tej liczby. I niemal identyczne proporcje notowano wśród Azjatów. A zatem niebiała mniejszość razem stanowi większość zdolną do przesądzenia wyborów na swoją korzyść niebiałego kandydata. Po to, by dowiedzieć się, w jaki sposób Obama może zmienić świat, sięgamy do tygodnika L'Express, przyciągnięci tytułem, obietnicą o właśnie takiej treści. A zatem artykuł redakcyjny Krzysztofa Barbiera. Po przeczytaniu już całej tygodniowej porcji refleksji początek nie powala na kolana. Zachód w auroli wkracza na karty historii. Bardziej niż entuzjazm czy radość liczy się nadzieja, która dopływa do nas z Ameryki, która nas przytłacza. Nadzieja na to, że Barack Obama, wybrany na 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych, który w styczniu obejmie stery supermocarstwa numer jeden na naszym globie, pomoże nam uwierzyć, że wiek XXI nie jest wiekiem dramatu i tragedii. Jednym słowem, niby nihil novi sub solem, lecz jednak coś nowego pod tym słońcem francuskiego tygodnika się zrodziło, bo tym samym jego komentator przyznaje, kto jest przewodnikiem w świecie naszej epoki. Dotychczas mówiliśmy o opiniach i mniej lub bardziej realnych życzeniach z punktu widzenia francuskiego stołka. Teraz felietonista L'Express dokonuje dużego skoku, odchodząc od tak popularnej nad Sekwaną i w innych zakątkach świata, od Moskwy po Pekin, idei świata monobiegunowego, w którym nie pierwsze skrzypce, lecz batutem dzierżą Amerykanie. Czytajmy zatem dalej. Dla Krzysztofa Barbiera wybór Obamy jest zbawienny dla samej Ameryki. W 7 lat po zamachach 11 września wybiera ona na swojego przywódcę człowieka, który na drugie ma Hassan, którego ojciec pochodził z Kenii z rodziny muzułmańskiej. Cóż to za piękny sposób otwarcia się na świat, zachwyca się francuski dziennikarz. Wybierając czarnego na nowego prezydenta, nawet jeśli nie jest on potomkiem niewolników, Amerykanie udowodnili, że potrafią znakomicie poradzić sobie ze swoją przyszłością. Udowodnili także, że Ameryka jest znów ziemią obiecaną. Zwycięstwo Obamy to także obietnica dla Europy. Część państw tak zwanej starej Europy, z Francją na czele, ogarnięta była antyamerykańską obsesją. Wielka Brytania i niektóre państwa Europy Środkowej, którą francuski komentator z uporem godnym lepszej sprawy nazywa wschodnią, podchodziły do Uncle Sama na klęczkach. Teraz można wreszcie zmieszać w przyzwoitych proporcjach rozum i uczucie i wyjdzie z tego zaufanie do Ameryki. Obamumania, która w Europie zdecydowanie zepchnęła na drugi plan Halloween, jest znakomitym pretekstem do budowy zdrowego związku. Prezydent Obama może zerwać z arogancją supermocarstwa, raczej wychodząc z zasady primus inter pares. Wreszcie trzeci aspekt. Zwycięstwo Obamy to znakomita nowina dla świata. Bliski Wschód i proces pokojowy, bezpieczeństwo w obliczu terroryzmu to są sprawy do rozwiązania. Może się gorzko rozczarujemy, ale w każdym bądź razie z Obamą da się uniknąć tak krwawej i samotnej dla Zachodu awantury, jaką była interwencja w Iraku. Czytamy w artykule redakcyjnym Krzysztofa Barbiera zatytułowanym Pokolenie Obamy.
od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kuba.
W ubiegły czwartek, 6 listopada w Maison de la Mutualité w Paryżu odbył się francuski salon spirytualiów. Już po raz ósmy przedstawiciele zawodów związanych z mocnymi alkoholami, producenci, handlowcy, właściciele piwnic, restauratorzy, barmani, członkowie klubów degustacji zebrali się na dorocznym spotkaniu, by poznać produkty, ukazać ich dywersyfikację, podzielić się wspólną pasją, przypomnieć wyroby tradycyjne i zachęcić do nowości. Rozdano trofea dla barmanów, sommelier i wydawnictw i otworzono czwarty tydzień Spirit, popularyzujący degustację i wiedzę o szlachetnych trunkach. Potrwa on do 16 listopada w restauracjach i barach we Francji i za granicą. Pamiętając, że nadmiar alkoholu jest niebezpieczny dla zdrowia, przyjrzyjmy się tej oryginalnej imprezie. Produkcja i związana z nią wiedza na temat destylacji spirytualiów są we Francji obok winiarstwa i kuchni częścią dziedzictwa kulturowego. Od roku 2001 organizatorzy salonu Spirit ściągają do Paryża producentów i pasjonatów z całej Francji, by w przyjacielskiej, acz zawodowej atmosferze mogli się powymieniać doświadczeniem. We Francji spirytualia destyluje się w 23 regionach, istnieje ponad 700 marek, na salonie obecnych było ponad 100. Korzystając z patronatu największych organizacji zawodowych, są to izby producenckie, federacje, związki i stowarzyszenia, zgromadzono nalewki owocowe, koniaki, armaniaki, rumy, kalwadosy, likiery, ale także alkohole sprowadzane na francuski rynek z odległych rejonów świata. Brazylijską cachaça, argentyńskie pisco, meksykańską tequilę, szkocką i japońską whisky. Tak, tak, kraj kwitnącej wiśni też wyrabia whisky. A założycielką japońskiej destylarni była pewna Szkotka, która wyszła tam za mąż i przetransponowała rodzime savoir-faire na japoński grunt. Po latach pogardy i zapomnienia do łask wraca rum, już nie jako trunek piratów, lecz wysokojakościowy, poszukiwany alkohol o białym, kiedy młody, lub bursztynowym, kiedy dojrzewa w beczkach, kolorze i złożonym bukiecie zapachowym. Degustacje trwały cały dzień, można było poczynić własne odkrycia, dać się prowadzić niedużemu przewodnikowi, rozwinąć kontakty, które zaowocują przyszłymi profesjonalnymi więzami. Producenci niezmordowanie wyjaśniali różnicę między armaniakiem i koniakiem. Leży ona w podłożu, na którym wyrósł krzew winny, jego bogactwie mineralnym, ale i w destylacji tradycyjnie podwójnej w przypadku koniaku i pojedynczej, jeśli chodzi o armaniak. Różnica to forma alembiku, aparatu do destylacji. Ta od koniaku przypomina duży, okrągły szybkowar, a ta od armaniaku szybkowar z kolumną w środku. Osobny rozdział stanowią mieszkanki starych i młodych oud vif, zwane assemblage, z których po okresie dojrzewania w beczkach powstają gatunki VS, VSOP i XO oraz roczniki milezim. W porównaniu z koniakami armaniaki przeżywają prawdziwy renesans. Wzrost sprzedaży we Francji o 14,3% i eksportu o 7%. Barmani Francji proponowali w ramach Spirit 2008 oryginalne przepisy na koktajle, gdyż wiele mocnych alkoholi utrzymuje się na rynku właśnie dzięki formule long lub short drinków. Specjalista od likierów owocowych Giffard z fabryką w Angers ma wieloletnie tradycje jako przedsiębiorstwo rodzinne. Wszystko zaczęło się od Emila Giffarda, aptekarza, który w roku 1885 w pełni letniej kanikuły wynalazł orzeźwiający likier z mięty pieprzowej Mont Pastille. Jest on produkowany do dziś, ale obok niego wyrosła cała gama pachnących likierów owocowych, od tradycyjnych, używanych do koktajli, przez syropy, do rozcieńczenia wodą napojów bezalkoholowych, kremy z przełamanego białego wina powstają. Kir po intensywne likiery premium, wśród których odnajdujemy morele z Roussillon, banany z Brazylii czy krzyżówkę jeżyny z maliną Mioła z Doliny Loary. czy najnowsze nabytki, owoc granatu i marakuża zwana fruit de la passion. Jakość owoców to znak rozpoznawczy likierów Giffard. Niektórzy producenci siedzą w destylacji, jeśli tak można powiedzieć, od pokoleń. Inni przyszli do mocnych alkoholi z innych gałęzi produkcji. Na czele wielu rodzinnych firm stoją kobiety. Armeniaki pani Marie Noël de Saint-Pastou to, nie przymierzając wzorzec z Sèvres, jej produkty mają ustaloną markę na rynku. Château Castex d'Armagnac wznosi się nad płaskorzeżem Midou i wioską Montguilhem, 150 km na południe od Bordeaux, w sercu regionu Bas-Armagnac w południowo-zachodniej Francji. Château produkuje je od wielu pokoleń. W roku 1855 i 56 hrabia Dabadi de Barro, właściciel i destylator nalewek posiadłości Castex, otrzymał prestiżową nagrodę wymyśloną wyłącznie dla niego. Jego Armagnac został wyłączony z paryskiego konkursu i zyskał kwalifikację Premier Grand Cru Bas-Armagnac jako najszlachetniejszy przedstawiciel reprezentowanego przez siebie gatunku. Rodzina Saint-Pastou posiada zamek od lat 30. XX wieku. Białe wina służące do destylacji pochodzą z należących do posiadłości winnic. Biała nalewka o sile 54 stopni wychodząca z alembiku dojrzewa w nowych beczkach dębowych produkowanych z miejscowego drewna. Po 5 latach wędruje do starych beczek, gdzie pozostaje do momentu butelkowania i komercjalizacji. Beczki spoczywają w piwnicach ciągnących się z łukiem wzdłuż zabudowań okalających zamek i należących do największych we Francji. Armagnac i Château Castex d'Armagnac dojrzewają co najmniej 15 lat. Najstarszy rocznik pochodzi z 1936. Pani Chantal Comte, właścicielka Château de la Tuilerie niedaleko Nîmes i producentka apelacji Côtière de Nîmes w Dolinie Rodanu, 25 lat temu zakochała się w rumie. Poznała bowiem rum agricole, specjalność produkowaną metodą tradycyjną jedynie na francuskich Antylach. Rum z Martyniki jako jedyny w apelacji francuskiej zyskał cenioną AOC. Chantal Comte nie jest producentką rumów, nie posiada własnej plantacji trzciny cukrowej, ale zna Martynikę, przemierza wyspę oraz należącą do jej archipelagu Marie-Galante w poszukiwaniu nieznanych trunków i sprzedaje je pod swoją marką. Specjaliści wiedzą, że nazwisko Chantal Comte to rękojmia wysokiej jakości. Z niektórymi producentami połączyły ją przyjazne więzi. Dominique Thierry z destylarni Biel na Marie-Galante stworzył dla niej biały Fighting Spirit o aromatach świeżej trzciny cukrowej, brzoskwiniowocu lici oraz bursztynowy rum Vieux Agricole, La Tour de l'Or o nutach cedru, kandyzowanej pomarańczy, wanilii, łagodnych przypraw korzennych i brązowego cukru. Z Martyniki pochodzi trzeci produkt, rum Vieux Agricole AOC Martinique, L'Arbre du Voyageur, rezerwa specjalna o nutach imbiru, świeżego drewna, wilgotnego tropikalnego poszycia, korzeni i nieodrodnej wanilii. Tak, tak. Degustacja tych niezwykłych trunków to cała podróż.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Zespół Trio, który we wrześniu wydał nową płytę Sekelonsem, wbrew pozorom wcale nie składa się z trzech, tylko z czterech osób, a właściwie nawet z pięciu, bo manager grupy, Sébastien Pujol, zwany Bibu, tak aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym zespołu, że uważany jest za jego piątego członka. Grupa Trio to ludzie zaangażowani przez piosenki wyrażający swoje często lewicowe, a zawsze demokratyczne poglądy, jak na przykład w piosence z ostatniej płyty Toi et moi.
Ce matin, 3000 licenciés, grève des sapeurs-pompiers, embouteillage et pollution pour Paris agglomération. Ce matin, l'abbé Pierre est mort, on l'enterre sur TF1, deux clochards retrouvés morts près du canal Saint-Martin. Ce matin, le CAC va de l'avant, deux soldats de moins pour l'Occident, des civils de tués à Bagdad dans les bras sanglants du djihad. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente
menace de grippe aviaire. Trop de fascisme en Bavière, l'Iran travaille au nucléaire et arrive à squatter le Niger. Ce matin, rapport sur le climat, il ne survivrait que les rats. Fond des glaces en Alaska et gros chaleur en Angola. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants. Plus personne, plus de gens, plus de vent. On s'aime. Le Tibet se meurt sous les balles d'une Chine qui fait son capital. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants. Plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. Ce matin, il fait presque beau. Ça tombe bien, je me suis levé tôt. Avec le coq et les oiseaux, sans journaux et sans météo. Ce matin, j'attaque un autre jour. Avec toi, mon amour, cette journée durera toujours. On n'en fera jamais le tour. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas. D'être là, on s'aime et puis voilà, on s'aime, toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent.
Jak Państwo słyszycie, teksty grupy są politycznie i społecznie zaangażowane. Muzycznie bez żadnych wątpliwości można grupę Trio przypisać do reggae, ale nie wszystkie jej utwory są tak jednoznaczne. Członkowie grupy to ludzie młodzi, ale już nie nastolatki. Urodzili się między 71 a 76 rokiem. Ich teksty są jednak pełne młodzieńczej niezgody na niesprawiedliwość, na biedę, a jednocześnie pełne przemyśleń, że tak powiem, ogólnoludzkich. Kiedy człowiek się nudzi, stwarza sobie problemy, śpiewa Trio.
Quand les hommes s'ennuient, ils s'emplissent la tête, s'inventent des soucis et trop souvent s'entêtent.
Quand les hommes imaginent pouvoir combler le temps, quand ils s'attaquent au vide, les hommes perdent leur temps.
Quand les hommes s'ennuient, ils se doutent d'un autre, s'inventent un ennemi et lui ferment la porte. S'inventent des cortèges, des rumeurs morbides. Quand les hommes s'ennuient, ils se croient invincibles.
Les hommes s'ennuient, ils rejoignent une ville, s'y perdent dans la nuit, deviennent proie facile.
Pour le faiseur de rêves qui viendra miroiter un semblant de lumière juste avant de sombrer.
Quand les hommes s'ennuient, ils s'enivrent de sexe, de vin jusqu'à la vie, et d'amour trop complexe, d'amour à démêler. De casse-tête brûlant, quand les hommes s'ennuient, ils deviennent bons amants.
Et pour fêter le millénaire, les hommes s'ennuient sur la terre. rêves de voyage, rêvassent au fond du lit, rêvassent trois fois hélas
de rester sur la berge en accusant le ciel. Quand les hommes s'ennuient, ils deviennent cruels,
s'inventent des tempêtes, se prennent dans le courant
des guerres trop coquettes,
des caprices d'enfants
font tanguer le bateau
quand la mer est parfaite.
Quand les hommes s'ennuient,
ils deviennent si bêtes.
Grupa powstała w 1995 roku i początkowo, jak Pan Bóg przykazał, w skład trio wchodziły trzy osoby: Cyril Celestin, zwany Gizmo, Christophe Petit, zwany Mali, i Emmanuel Evenot, zwany Manu. Nieco później dołączył do niej, początkowo okazjonalnie, a później na stałe, Daniel Bravo, zwany Danielito, Chilijczyk od 9 roku życia na stałe mieszkający we Francji. Zespół niezbyt często pokazuje się w mediach, mimo to ma bardzo szerokie i wierne grono wielbicieli. Obecnie grupa jest w trakcie długiego tournée zaplanowanego na ten i na cały następny rok i na większość tegorocznych koncertów bilety są już wykupione. Posłuchajmy dzisiaj na zakończenie piosenki Mrs. Roy. Zobaczycie Państwo, że nie tylko reggae wywarło wpływ na kompozycję grupy.
Mrs. Roy a sous la plume le combat des femmes. Roy, les canons fument, les puissances pâment. Mrs. voix de la paix dénoncera la fable.
Elle a embrassé les lèvres de l'intouchable. Arum Nazi en règle la machine, indienne en sari. Arum Nazi balaye les doctrines et l'index en vie.
Mrs. Roy, fille du Kerala, un diamant sur le nez. Roy a de grands yeux qu'elle aime promener. Mrs. fait monter au ciel ce des puissants.
Elle scandaleusement belle dès qu'il est géant.
Arundhati enraye la machine indienne en sari. Arundhati balaye les doctrines et l'invest en vie. Arundhati enraye la machine indienne en sari. Arundhati balaye les doctrines et l'Inde est en vie.
Mrs.
Roy offre au monde son inspiration. Elle se déchaîne de ses traditions. Mrs. tient dans le creux de ses mains
le dieu des petits riens.
Arundhati enraye la machine indienne en sari. Arundhati balaye les doctrines et l'invest en vie. Arundhati enraye la machine indienne en sari.
Arundhati
balaye les doctrines et l'invest en vie.
RFI, la radio du monde.
Francja w Polsce. Magazyn RFI pod redakcją Virginie Little i Anny Rzeczyckiej. Francuska księgarnia Edukator znana jest chyba wszystkim mieszkańcom Krakowa, a przynajmniej wszystkim tym, którzy interesują się Francją. Jeszcze przez parę dni działa przy ulicy Świętego Jana. Od 17 listopada zmieni siedzibę, przeprowadzi się do większego i ładniejszego lokalu na ulicy Bronowickiej 19. Z właścicielką księgarni, Anną Krzemień, rozmawia Virginie Little.
Skąd pomysł otwarcia księgarni francuskiej?
Księgarnia francuska powstała w 1992 roku. I to dlatego, że najpierw pracowałam w Instytucie Francuskim i wraz z koleżanką z Warszawy, Joasią Jackowską, która prowadzi teraz księgarnię Mariannę, współpracowałyśmy sprzedając książki francuskie. Ona zbierała ode mnie zamówienia, przysyłała tutaj. Także miałyśmy komplet adresów, które po wyzwoleniu Polski, jeśli tak można powiedzieć, i po otwarciu się wolnego rynku, pomogło nam w pierwszych krokach, czyli w otwarciu księgarni. Najpierw nie było księgarni, tylko istniało miejsce w mieszkaniu mojej wspólniczki, dość daleko od centrum, i tam zbierałyśmy pierwsze zamówienia, przychodziły do nas klientki. Nie było to rzeczą prostą, ponieważ to daleko, na peryferiach Krakowa. Miałyśmy śmieszne zdarzenie z wydawcą z wydawnictwa Aszet, która to pani chciała koniecznie poznać naszą księgarnię w cudzysłowie i przyjechała do Krakowa, nie mogła znaleźć, bo to było bardzo, bardzo daleko i skomplikowanie. W dodatku padał deszcz, no ale w końcu nas odnalazła i była trochę zdziwiona, bo w niewielkim mieszkaniu znajdowało się pełno pudeł z książkami. No ale to były te nasze pierwsze kroki. A potem od 92 roku, czyli już 18 lat, przeniosłyśmy się do niewielkiego pomieszczenia, w którym jesteśmy do dzisiaj, ponieważ to pomieszczenie znajduje się w miejscu, gdzie dawniej był Instytut Francuski. Właśnie na ulicy Świętego Jana. Zaczynałyśmy od sprowadzania podręczników, słowników i pomocy do nauki języka. Zresztą pierwsze zamówienia były bardzo niedobre, ponieważ nie za bardzo mimo wszystko orientowałyśmy się w tym, co będzie się dobrze sprzedawało, ale zwolna nabierałyśmy doświadczeń i później powolutku wprowadzałyśmy poza podręcznikami inne książki, żeby urozmaicać ofertę. Także powolutku się to ulepszało. Współpracowałam bardzo ściśle z Instytutem Francuskim. Zresztą ta współpraca istnieje do dzisiaj. I brałyśmy udział w różnych wydarzeniach kulturalnych i organizowałyśmy na przykład wystawę książki religijnej u Dominikanów. Z Instytutem Francuskim, jeszcze wracając do Instytutu, współorganizowałyśmy w zasadzie targi książki w Krakowie, czyli nasze stoisko, które tam dosyć duże było i interesujące, łączyło się z ważnym wydarzeniem, jaki była nagroda Goncourtu Polski Wybór. Studenci z uniwersytetów polskich dokonywali wyboru laureata nagrody Goncourtów, dostawali od Instytutu zestaw książek nominowanych do tej nagrody i zanim nastąpiło ogłoszenie we Francji nagrody Goncourtów właściwych, studenci wybierali swoją nagrodę i także można było to potem skonfrontować. A myśmy dostarczali książek, które oczywiście też były później na stoisku, na targach, jak i połączone to było często z przyjazdem laureata z poprzedniego roku. Przyjeżdżał autor wybrany przez studentów, no więc było to wielkie wydarzenie.
Jak słyszeliśmy, księgarnia Edukator sprzedaje wiele podręczników i słowników. Proponuje jednak także literaturę francuską i nie tylko.
Co można właśnie kupić u pani na przykład?
No w zasadzie my sprowadzamy książki na zamówienia indywidualne i można praktycznie wszystko, każdą książkę z literatury i nie tylko, bo i nauki społeczne, i prawo, i inne dziedziny, też komiksy. Z tym, że tu na miejscu oczywiście sprzedaje się najlepiej literaturę w wydaniu książkowym, ponieważ ceny jednak są troszkę wysokie i książki takiego normalnego formatu no, idą trochę gorzej. Chyba, że ktoś rzeczywiście już bardzo chce, no to wtedy naturalnie może u nas kupić. Także mamy kolekcje z różnych wydawnictw. Hachette, Gallimard, Seuil w wydawnictwie książkowym, ale i nowości, które dostajemy z prawem zwrotu na szczęście, także też możemy zaproponować ostatnie nowości literatury francuskiej.
Księgarnia Edukator bierze od dawna udział w kwietniowym Międzynarodowym Dniu Książki Książka i Róża, a także w innych imprezach związanych z promowaniem literatury pięknej i książek specjalistycznych.
Sprzedajemy wtedy książki po obniżonych cenach z różnymi rabatami, najmniej 10%, i za każdą zakupioną książkę klient dostaje od nas róże. I tak się dzieje w większości księgarni w Polsce. Kraków zresztą rozpoczął tę akcję, to wojewoda Małopolski, jak pamiętam, wprowadził ten zwyczaj i potem to się rozpowszechniło na całą Polskę. A poza tym, ale to niestety już w październiku, bierzemy regularnie udział w święcie czytelnictwa francuskiego Liron Fête. Raz zorganizowaliśmy to święto na rynku. Wymagało to dużego wysiłku, ponieważ trzeba było dostać zgodę od prezydenta miasta na zainstalowanie dźwięku, ponieważ to akompaniowała nam muzyka przy tym. Poza tym w ogóle za miejsce na rynku sponsorował to nam, trochę pomagało Radio Kraków było przy tym. I impreza była nad wyraz udana. Przyszło bardzo wielu uczestników, pomimo nie najpiękniejszej pogody, bo w październiku u nas już bywa zimno, ale ustawiła się kolejka i wszyscy bardzo chętnie chcieli czytać. Było to oczywiście, my wysłaliśmy wcześniej zaproszenia do szkół, ale i przechodnie zatrzymywali się i niekiedy nawet zdarzyło się, że czytali jakieś fragmenty literatury francuskiej, po czym każdy z uczestników dostał w prezencie swoje zdjęcie z tego wydarzenia. No i ogólnie było bardzo sympatycznie.
A też w październiku są targi książki w Krakowie.
Tak, w październiku właśnie odbywa się też, także mamy bardzo gęsty ten październik, bo najpierw jest Liron Fête, czyli Święto Czytelnictwa we Francji, a potem zaraz po tygodniu w zasadzie targi książki w Krakowie, w których od samego początku bierzemy udział. Często zresztą łączyliśmy te dwie imprezy, ponieważ kiedy nie było czytania głośnego na rynku, organizowaliśmy różnego rodzaju konkursy z nagrodami i nagrody były wręczane podczas targów książki, tak żeby przyciągnąć też publiczność do stoiska.
Nie tylko w księgarni można kupić książki, ale też na stronie internetowej www.edukator.cc.pl.
Musimy iść z duchem czasu, ponieważ literaturę sprzedaje się, ale z umiarem, powiedzmy, nie tak dobrze jak podręczniki, słowniki, inne pomocy do nauki, więc starając się promować literaturę, kulturę, cywilizację w ogóle francuską, mamy właśnie stronę internetową, która w tej chwili ulega przeobrażeniom w sklep taki prawdziwy, bo na razie to jeszcze nie jest w pełni. Można kupować, ale jeszcze nie jest tak doskonałe, jakbyśmy chcieli. W każdym razie zapraszamy serdecznie na tę stronę. Staramy się tam właśnie umieszczać nowości literackie i promować zwłaszcza literaturę. W mniejszym stopniu jak mówiłam, pomocy do nauki języka. To jest naszym głównym celem. No i tam będziemy mieć też możliwość sprzedaży komiksów. Później myślę też książki z innych dziedzin, jak nauki społeczne. Także.
Virginie Little rozmawiała z Anną Krzemień, właścicielką księgarni Edukator w Krakowie.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Miasto Antibes leży między Cannes a Nicą. Tędy przebiegała niegdyś granica Francji z Sabaudią. Nic dziwnego, że Antibes stało się twierdzą czuwającą nad lazurowym wybrzeżem. Na początku XX wieku nad zatoką Antibes wyrosło modne kąpielisko Juan-les-Pins. Jego założycielami byli Amerykanie. Fortyfikację Antibes zbudował w XVII wieku Vauban, architekt wojskowy Króla Słońca. Oddzielił miasto od morza murem obronnym. Umocnił port, który nazwano jego imieniem. Antibes zawdzięcza mu bezpieczeństwo oraz sławę wśród turystów i artystów. Forteca Antibes wynurza się z morza na jednym z ostatnich obrazów Nicolas de Staël pośród szarości, czerni i bieli, które tylko on wyczarować potrafił. Picasso stworzył w Antibes słynną serię satyrów, centaurów, nimf i syren. Spacer drogami malarzy pozwala porównać reprodukcje krajobrazów ustawione na pulpitach z krajobrazami, które do obrazów pozowały, same o tym nie wiedząc. Oryginały wrócą do Muzeum Picassa w Pałacu Grimaldich w Antibes, zamkniętym niestety z powodu renowacji do końca 2008 roku. W porcie Vaubana luksusowe jachty drzemią przed podróżą przy nabrzeżu miliarderów, tak nazwanym przez mieszkańców Antibes. Kutry rybackie odpoczywają na malowniczej małej plaży La Gravette. 15 rodzin z Antibes żyje jeszcze dziś z rybołówstwa. Jeden z nadmorskich placów nosi imię Nikosa Kazantzakisa, autora powieści Greg Zorba, który mieszkał w Antibes od 1948 aż do śmierci w 1957 roku. Pod sklepieniem nabrzeża Rambo przejdziemy do Starego Miasta. Kiedyś wiodła do niego z portu tylko jedna brama. Część murów obronnych zburzono, żeby miasto mogło się rozwijać. Dobrze jest spacerować ocienionymi uliczkami pośród domów z białych kamieni, pamiętających starożytnych Greków, a potem ochłodzić się anyżówką, po francusku pastis, narodowy napój Prowansji, w kawiarni przy fontannie na placu Aiguillon albo Tourac, w malutkiej gminie o nazwie Le Safranier. Antibes, dawne Antipolis, ma zdaniem archeologów 3000 lat. Kurort Juan-les-Pins, który wyrósł pod śródziemnomorskimi sosnami nad zatoką Antibes, jest znacznie młodszy. Nazwano go dla żartu Pijamapolis ze względu na krój modnych spodni zaprojektowanych przez Chanel. Pierwsze hotele i restauracje zaczęto budować na początku XX wieku, ale modne kąpielisko powstało dopiero w latach 20. Wylansowali je Amerykanie. Potentat finansowy Frank J. Good i artysta Gerard Murphy. Pierwszy budował luksusowe wille i hotele, drugi ściągał do nich sławnych ludzi. Szalone lata w Juan-les-Pins opisał w jednej ze swych powieści Francis Scott Fitzgerald, lokator willi Saint-Louis z żoną Zeldą. Nic dziwnego, że jedna z plaż nazywa się do dziś kłosem Hollywoodu. Gerald Murphy sprowadził też do Juan-les-Pins jazz, we Francji całkowicie nieznany. W swojej willi Ameryka organizował prywatne koncerty. Miał olbrzymią kolekcję płyt. Jedna z nich została niejako wmurowana w kadłub jachtu, nazwanego Weatherbird, tak jak nagranie arcydzieła Armstronga i Heinza. Imigrant z Bostonu zapoznał z muzyką amerykańskich murzynów Stravinskiego i Cocteau i wszystkich mieszkańców Juan-les-Pins. Dzięki niemu na dancingach zaczęto tańczyć Foxtrota i Charlestona. Przede wszystkim zaczęły tu zjeżdżać sławy Dolly Sisters, Benny Carter, Sidney Bechet, Charlie Mingus, który uczestniczył w pierwszym festiwalu jazzowym w Juan-les-Pins w 1960 roku. Program 46 festiwali brzmi jak antologia jazzu. Ray Charles, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Miles Davis, John Coltrane. Program 47. festiwalu, który ma miejsce od 13 do 22 lipca 2007 roku, znajdą Państwo na stronie internetowej Biura Turystycznego w Antibes www.antibesjuanlespins.com.
Je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, rien, rien de lui là-haut, les anges. Blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire. On voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir. Du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, 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 ça tient chaud, j'ai froid. Oh moi qui suis blanc de peau. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge, sans, sans, sans l'avenir faut qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International i na zakończenie naszego spotkania jeszcze skrót najważniejszych wiadomości dnia. 20 osób zginęło w wyniku wypadku na rosyjskim okręcie o napędzie atomowym. Rzecznik prezydenta elekta USA dementuje stwierdzenie otoczenia Lecha Kaczyńskiego, jakoby Obama zobowiązał się ostatecznie do kontynuowania programu budowy tarczy antyrakietowej w Polsce. Francja chce zwiększenia roli Unii Europejskiej w rozwiązywaniu konfliktu bliskowschodniego. Niemcy obchodzą 70. rocznicę kryształowej nocy. W Le Sable d'Olonne rozpoczęły się regaty samotników w rejsie dookoła świata Le Vendée Globe. I to już wszystko w naszej audycji. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.